Okej.
Dobra, słuchajcie,
witam
serdecznie na pierwszym posiedzeniu Komisji Oświaty i na podstawie listy obecności stwierdzam, że jest kworum i czytam Państwu proponowany porządek posiedzenia. No właśnie, otwarcie i stwierdzenie kworum, co już mamy za sobą. Punkt drugi, przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia. Punkt trzeci, przygotowanie opinii do projektu budżetu gminy Kamień Pomorski na rok 2019 i punkt czwarty, zakończenie posiedzenia. Bardzo proszę o przegłosowanie proponowanego porządku posiedzenia. Kto z Państwa jest za? Ręka do góry.
1, 2, 3, 4.
A więc wszyscy. I przechodzimy w takim układzie do punktu już trzeciego. Przygotowanie opinii do projektu budżetu gminy Kamień Pomorski na rok 2019. I tym się tylko dzisiaj zajmujemy. Proszę bardzo, pani skarbnik nie ma, ale są panowie burmistrzowie, pytajcie.
To ja może.
Ktoś ma jakieś... Bardzo proszę, pan Stanisław Kuryło. Tak.
W tym tygodniu otrzymaliśmy pozytywną opinię dotyczącą przyszłorocznego budżetu złożonego przez nasz urząd. Jest to budżet, który jest ściśle powiązany z przyjętymi zasadami i założeniami do prognozy naszych dochodów i wydatków. Ta opinia jest pozytywna. Jest to budżet, który po raz pierwszy od 3 lat będzie poza programem postępowania naprawczego i w opinii tutaj kolegów, które taką opinię przygotowały i wydało, jest naprawdę bardzo realny. Tak, wstęp.
No i fajnie. Słucham bardzo. Kto z Państwa?
Mogę?
Bardzo proszę, Bożenka.
No nie znalazłam tego, ale chodzi o remont. Chciałam się dowiedzieć, o które schody, o których schodach jest napisane w budżecie w kierunku ulicy Staromiejskiej. Czy te dwa zejścia, jak się idzie do Netto i do Katedry, czy tylko jedno? Bo tu gdzieś tylko mówię, teraz nie.
Tutaj rozmawialiśmy cały czas o tych schodach, które są w kierunku Netto, tam dalej położone, jakby po środku tego muru oporowego, przy vis-a-vis bloku na Staromiejskiej. O tym.
Dobrze, a jeżeli jest o tych schodach, właśnie szłam tamtędy i one są bardzo, dużo jest tych różnych nosków, sklonu, tych różnych takich pozostałości jesiennych, prosiłabym o posprzątanie, dlatego że będzie, no już jest ślisko.
Wiem, tak? Że od jutra wchodzi grupa, która będzie porządkowała tereny ulicy przy Foksach, więc myślę, że ten teren również zostanie uprzednięty. Ale to mówię, poza już budżetem, tak skupmy się może bardziej na
znalazłam, bo to jest ta modernizacja ciągów pieszych i z tego dotacji uzdrowiskowej. Ja mam takie pytanie, a dlaczego została wytypowana do przebudowy ulica Marii Skłodowskiej-Curie? Bo też tu mam tak napisane, kto o to wnioskował.
Ja.
Jest to przedłużenie dokumentacji projektowej, która jest na ulicach Mickiewicza i Żeromskiego. To jest tutaj przy tym totolotku. Państwo, ci, którzy nowi radnieni, ale ci, którzy na tamten moment nie pełnili tych zaszczytnych funkcji,
ja mogę tu
to wiedzą, że przyjęliśmy zasadę etapowania przebudowy ciągów pieszych na terenie i chodników na terenie kamienia samego miasta. Zrealizowaliśmy zadanie patrząc w kierunku katedry od strony ulicy Szpitalnej po lewej stronie chodnika, aż prawie do samej baszty. I teraz chcemy przejść na drugą stronę i tutaj od strony Mickiewicza i Zabinettuna w kierunku Żeromskiego do Marii Skłodowskiej-Curie, bo tam jest bardzo niebezpieczny.
Właśnie, odcinek. To chciałam powiedzieć.
Nie, no ja tylko...
Nie ma tam chodnika, a ruch pieszy jest naprawdę wzmożony. Przy założeniu, że Komenda Powiatowa Policji ma w planach wjazd na parking na komendę nie od strony żwirki, Wielkiej i Góry, tylko w Marii Skłodowskiej Curie, to jak najbardziej zasadne jest, aby ten chodnik tam wykonać.
Tak, bo tam jest bardzo wąska ulica, nie ma w ogóle chodnika i chodzi się po takim wiadomo po czym.
Był u nas sam pan komendant i bardzo mocno zastanawia się nad właśnie wjazdem od strony...
Bo tam są bramy, tam oni
tutaj chciałbym zrobić tylko miejsca postojowe przy samej komendzie.
Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytania? Mateusz?
Tak, to już rozmawialiśmy o tym, że cały czas mam pytania o podział środków na dofinansowanie sportu. Ja chciałem powiedzieć, jaki będzie podział środków między piłkę nożną a żeglarstwo. W tym punkcie, który jest zaplanowany tutaj w tym momencie w budżecie. Jest 220 tysięcy złotych. I chciałem zapytać, jakie tutaj są proporcje między poszczególnymi sportami. Czy możemy to wpisać do projektu?
No nie, najpierw musimy przyjąć budżet w takiej wersji, jakiej jest. Kwota jest ogółem przeznaczona na wszystkie dofinansowania. Co do możliwości podziału na konkursy, które będą niedługo przygotowywane, to jeszcze decyzja nie
właśnie.
O kwotach, jeżeli mówimy o kwotach.
Tak, tak. I kiedy tą decyzję będzie?
No po przyjęciu budżetu myślę, że to jest początek przyszłego roku.
Natomiast czy jakieś przymiarki do podziału tych kwot są?
Zawsze są przymiarki. Ale mówię, tak jak rozmawialiśmy, są to na razie prognozowane. Przeznaczenie środków, które na te stowarzyszenia i kluby realizujące działania w zakresie upowszechniania i realizacji zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem. Było to bardzo ograniczone w poprzednich latach. W tym roku kwota jest troszeczkę większa, ale na pewno nie jest zadowalająca na tyle, żeby wszystkich według składanych propozycji czy wniosków tutaj zadowolić. Będziemy starać się zrobić takie minimum, aby każdy z tych klubów został w pewien sposób tutaj dofinansowany.
A jaka jest diagnoza potrzeb?
Na około 1 000 000 złotych.
No. Ja tylko chciałbym poinformować, jaka jest diagnoza potrzeb żeglarstwa. W perspektywie rozwojowej diagnoza potrzeb to jest około 100 tysięcy złotych rocznie. Rozumiem, nierealne. Ale w perspektywie utrzymania minimalnego poziomu to jest około 50 tysięcy złotych rocznie na wszystkie kluby żeglarstwa.
Na
dwa kluby, tak. To jest taka opcja minimum, która zapewnia utrzymanie dotychczasowego poziomu i może minimalny rozwój. Natomiast kwoty mniejsze to jest po prostu regres w tym momencie.
Pamiętajcie też Państwo o tym, że od kilku lat, od 3 realizujemy tak zwane dodatkowe wsparcie dla realizacji tych zadań poprzez program Profilatyka poprzez sport. Tutaj będzie mam do 4 chyba z zakresu naszej dyscyplin sportowych mają dofinansowanie. Mówię tutaj o piłce nożnej, o żeglarstwie, tańcach i
tenis
stołowy. Tak. To są te 4, które są wpisane do uchwały Rady o profilaktyce przyszło dla
programu
szkolnego. Tak. To są dodatkowe środki, między innymi przeznaczone w mniejszej części na doposażenie tych działań, a zdecydowanie w 90% na wynagrodzenia osobowe dla instruktorów, trenerów, którzy te zajęcia prowadzą.
Ja tutaj może powiem jeszcze słowo, też nie widzę problemu, żeby nawet tutaj te kwoty, które właśnie z tego programu profilaktyki są wydatkowane, żeby też dążyć do trochę zwiększenia tych kwot, czyli jeśli chodzi o właśnie zwiększenie ilości zadań realizowanych, ilości dzieci objętych, z tym, że program profilaktyki no, musi jednak opierać się na wykazaniu, że to ma jakiś związek z tą profilaktyką. To nie mogą być tylko pieniądze tak wydane, bo ktoś zapotrzebowanie złoży, tylko jeżeli dobre programy właśnie stowarzyszenia przygotują, to możemy też rozważać dofinansowywanie właśnie różnego rodzaju szkoleń, kursów, takich rzeczy, które powodują, że te dzieci zdobywają jakieś pasje, a niekoniecznie siedzą w domu i patrzą na zjawiska, których oglądają. wyglądać nie powinien.
Proszę Bożenka.
Ja chciałam przeprosić, że nie wysłuchałam pana burmistrza do końca, bo zadałam pytania, a później przyszedł pan przewodniczący i bardzo nieładnie się zachowałam. Przepraszam najmocniej. A naprawdę, przepraszam. Bo ja mam jeszcze, bo widziałam dzisiaj, że łatane są dziury w ulicach.
Nie łatane, jest uzupełnienie ubytków. Już mówię, jest firma, która realizuje to zadanie w dwojaki sposób. Na zimno i na gorąco. Przy obecnie panujących warunkach atmosferycznych, po wilgotności, nie ma takiej możliwości, bo nie gwarantuje to. Proszę. Służą, ale to jest na zimno, uzupełniane. Dziś rozmawiałem z przedstawicielem firmy, z właścicielem firmy, która to zadanie nam realizuje, że dla bezpieczeństwa po prostu jak gdyby tak doraźnie uzupełni ubytki, a jeżeli tylko będzie pogoda, która pozwoli na wycięcie i włożenie tak zwanych płat asfaltowych, to jak najszybciej to.
To ja mam prośbę, jeżeli to jest możliwe. Ja mówiłam kiedyś panu burmistrzowi o ulicy Basztowej, tam jest piachem, coś tam, tak. I teraz jest wypłukane, naprawdę.
Tak, to już było trzykrotnie uzupełniane.
Ale to nie można kostką to jakoś uzupełnić, dlatego że no naprawdę staje się to
poprosiłem teraz. Dziś pana właśnie książka, który nam to zadanie wykonuje, aby uzupełnił tam tą masę na zimno. I to na pewien czas na pewno.
Ale co, tu na Basztowie?
Na Basztowie.
Ale nie można tej tą kostką
wyłożyć. To też powoduje jakieś koszty, że kostka później trzeba ją będzie zdemontować, żeby zrobić już na wiosnę, jak już będą normalnie naprawiane ulice, więc ta masa na zimno, ona jest porównywalna z tamtą, tylko z tą, co normalnie jest wycinane, no tylko tutaj nie ma tego ładnego cięcia i ona, myślę, że na zimę.
Słuchajcie, moi państwo.
Jest.
Tak, słuchajcie, moi państwo. Na razie mówimy.
Nie, ale to też, aha. Bo to ja nie wiem, chciałam się dowiedzieć, aha. Czy to w przyszłorocznym budżecie też będzie.
Aha, naprawdę, na pewno.
Zagwarantowane 350 tysięcy na naprawę dróg asfaltowych i 220, jeśli dobrze pamiętam, na gruntowe, więc jest to kwota spora jak na nasze możliwości, większe niż były to kwoty wcześniej, bo całkiem niedawno mieliśmy na przykład 180 na asfaltowe, czyli kwotę dużo mniejszą i też musieliśmy połatać te dziury. A pamiętajmy o tym, że kolejny odcinek, który bardzo dużo pieniędzy pochłaniał, czyli ulica Kopernika, już nie będzie łatana, tak? Bo na samej Kopernika było trzeba kilkadziesiąt tysięcy co roku Pilińskiego wydać, żeby naprawić, więc to, no jest to korzystne, bo...
I zwiększyliśmy kwotę, przepraszam, wchodzę, i zwiększyliśmy kwotę, ale i też zwiększy się jak gdyby zakres możliwości realizacji tych zadań.
Dobrze, Bożenka,
zaczął fono. Odnośnie dróg powiatowych, to powiat jaką kwotę nam dorzuci do utrzymania tych.
Jest tutaj w dochodach, jest to kwota około 30 tysięcy złotych na utrzymanie stanu technicznego ulic.
Czyli chyba tak jak było w poprzednim roku?
Tak, tak, nic się nie zmieniło.
A może powiat mógłby wrócić trochę na
tylko to może jeszcze, jeżeli dopowiem. Realizacja tych inwestycji, które w poprzedniej i obecnej kadencji bo za chwilę Państwo otrzymacie zaproszenie do uroczystego otwarcia Pińskiego Kopernika i Mieszka I została zrealizowana. Były to ulice, które należały do, dla których właścicielem był powiat. Powiat, gdyby zostało to w ich władaniu, no nigdy by tego typu zadania nie wykonał i zrealizował. Po realizacji tych ulic, które wymieniłem, w tym roku ponownie wystąpiliśmy do zarządu powiatu i do rady powiatu o przejęcie kolejnych czterech ulic. To jest ulica Kościuszki, Wysockiego, Orzeszkowej i Jagiełły. To są te ulice, które trzy z nich znajdują się w centrum miasta i będą kontynuacją przebudowywanych w tej chwili ulic, bądź przebudowanych. Ulica Orzeszkowej no na pewno nie jest naszą wizytówką, a z dwóch względów. Po pierwsze, znajduje się tam znaczna ilość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Po drugie, jest to ulica czy droga, która prowadzi bezpośrednio na Wyspę Chrząszewską, dla której uważam, że w ciągu najbliższych 5 czy 10 lat będzie to jedną z największych naszych atrakcji. Może nie turystycznych, ale tak, atrakcyjna do rozbudowy tej infrastruktury pensjonatowo-hotelowej.
Na Wyspie.
I żeby to zadanie zrealizować, musimy być właścicielem, bo powiat nigdy nie przystąpi. Dlatego my przejmujemy od nich te ulice, a kwota dofinansowania praktycznie pozostaje ta sama.
Znaczy ja tylko dodam, że powiat, planując swój budżet, oni określają kwotę w uchwale budżetowej dotyczącej jak gdyby dopłaty do jednego metra drogi powiatowej na terenie miasta i ta stawka jest ustalona przez nich i dotyczy wszystkich gmin. Jest później tylko przeliczana według długości tych odcinków, które są. Więc tutaj kwestia wpłynięcia na powiat, no oczywiście zawsze możemy dyskutować. Ja kiedyś byłem na zarządzie powiatu i rozmawialiśmy na ten temat. Wtedy udało mi się wpłynąć na zwiększenie kwot dotacji na bibliotekę pedagogiczną, to jest powiatowa i miejska biblioteka. No tam powiedzmy o tyle to było łatwiejsze, że to nie wynika z kolei z subwencji, którą powiat otrzymuje na utrzymanie dróg. No, generalnie wszystkie jednostki samorządu dostają na drogi za mało, tak? Powiat dostaje tam tą subwencję drogową, która jest po prostu też przy tej długości dróg, które utrzymuje, niewystarczająca i stąd dzieląc budżet, no oni zakładają takie minimalne jakieś kwoty. To nie są duże pieniądze, problem jest poważny.
Proszę Bożenko.
Akurat pan burmistrz wspomniał o bibliotece tej naszej powiatowej i miejskiej. Powiat jaką przygotował nam, jakie dofinansowanie?
20 tysięcy.
Ale do tej pory płacili po 10.
Po 10, tak. Wcześniej
nawet po 5.
Raz było 5.
No nie, nie chciałbym tutaj.
Raz, bo to był.
Na pewno było 5 tysięcy. Było 5 tysięcy. Raz na pewno, ale nie wiem, czy to było długo.
Raz 5 tysięcy. No, czyli 20 tysięcy, tak?
Tak.
Dobrze, a teraz jeszcze mam takie pytanie odnośnie Domu Kultury. Czyli pieniążki na działalność Kamińskiego Domu Kultury 300? Nie zmienia się, tak?
Nie, 300, znaczy zwiększona została tam o 10%, już mówię.
Bo wiem, że 320
tysięcy.
Chyba było tak.
Było 300, było 300 tysięcy.
A czy już jest ogłoszony konkurs na dyrektora? Tak przy okazji zapytam.
Dziś będzie ogłoszony. I ten konkurs jest ściśle określony w przepisach na dotyczących konkursów w jednostkach, w instytucjach kultury. Razem, to znaczy ten konkurs też będzie polegał na tym, że powołanie dyrektora jest powołaniem czasowym, czyli będzie określony czas, na jaki chcemy powołać dyrektora. To nie jest zatrudnienie na umowę o pracę, tylko na powołanie. I dyrektor zgodnie z przepisami musi przedstawić program rozwoju takiego domu połączony właśnie z budżetem, tak? Czyli to też nie może być, że ktoś przyjdzie i przedstawi nam wspaniały program, który będzie kosztował 1 000 000 zł, tylko on, wiedząc jaki jest budżet planowany, musi przedstawić koncepcję, co w tych pieniądzach jest w stanie robić i podpisując umowę, zanim zostanie powołany, musi podpisać umowę na realizację tego zadania. Więc o tyle to jest ciekawe rozwiązanie prawne, że możemy po prostu analizować te koncepcje, które się pojawią, jeżeli będą kandydaci, wybrać najlepszą. No i wtedy też taka osoba zobowiązuje się, że to dokładnie będzie realizować.
Myślę, że może być ciężko znaleźć kandydatów, którzy będą potrafili to dokładnie dobrze przygotować. No, zmieścić się w tych ramach.
Na pewno łatwo nie będzie, ale.
Ale to jest jakieś bezpieczeństwo.
Tak, to dla nas też fajnie, tylko że ciężko będzie znaleźć tak kompetentne osoby, które będą potrafiły.
Oj, znajdą się.
Znajdą się.
Ogłoszenie w naszym przypadku musi być na szczeblu wojewódzkim, więc myślę, że mogą
bo on będą myślały, że są kompetentne. To się zgłoszą.
Jeden z kandydatów.
Pewnie.
Ja mam pytanie w sprawie właśnie tej boiska przy szkole podstawowej numer 1, czy istnieje szansa, żeby wrócić jak gdyby do pomysłu, już nawet nie wybudowania tam orlika, ale chociażby zmiany nawierzchni tego boiska, bo ostatnia decyzja pani dyrektor, nie wiem, czy to jest tak w całej Polsce, zakazująca wstępu dzieciom po szkole na to boisko.
Kolekcja.
No jest trochę taka moim zdaniem
kontrowersyjna,
a po drugie to boisko też wygląda jak wygląda, no nie spełnia żadnych wymagań, a niestety dwa orliki, które mamy, są w drugiej części boiska i ciężko, żeby dzieci...
W drugiej części miasta.
Przepraszam, w drugiej części miasta i ciężko, żeby dzieci tutaj z okolic ratusza, zwłaszcza te mniejsze dzieci, chodziły na drugi koniec miasta, żeby właśnie pograć w kosza, czy w ogóle cokolwiek porobić. Nie znam tu tematu, właśnie tutaj się od razu przyznam, na czym się zakończyła ta pierwsza próba remontu tego boiska. Też mam świadomość, że to też nie są małe pieniądze, ale czy istnieje szansa gdzieś tam w planie długofalowym gdzieś tam mieć tą inwestycję na myśli. Mówię, jeżeli konserwator nie pozwala wybudować tam orlika, to czy istnieje szansa chociaż zmiany nawierzchni, tak? Zamiast tego asfaltu zrobić jakąś taką dopuszczalną na dzień dzisiejszy.
Powiem tak, szansa zawsze jest. Orlik, pierwsza wersja powstania orlika na terenie naszego miasta była właśnie na terenach przy szkole podstawowej numer 1, ale ze względów decyzji przede wszystkim wojewódzkiego konserwatora zabytków, no takiej możliwości nie było. No dziwi się trochę, ale to decyzja była, na którą nie mieliśmy żadnego wpływu. I tam orlik nie powstanie, ponieważ tego programu już nie ma. Jedyna możliwość, która jest, to wymiana nawierzchni na tyle bezpieczną, która by pozwoliła na realizację czy spędzanie wolnego czasu na sportowo w sposób bezpieczny. Oczywiście ucieka się od tych boisk asfaltowych, betonowych. Sami się wychowaliśmy na takich boiskach, więc wiemy, ile kosztowało nas to zdrowia, ale człowiek się z tego na pewno cieszył. Wyjście na boisko było czymś wielkim. Dziś też musimy dbać o to zdrowie, przede wszystkim bezpieczeństwo naszych pociech i nie ukrywam, że w przyszłorocznym budżecie takiej kwoty na zabezpieczenie zmiany nawierzchni nie ma. Możemy starać się tutaj przy współpracy z Państwem, aby poszukać możliwości na kolejne lata realizacji tego zadania ze zmianą nawierzchni. I to będzie chyba tylko i wyłącznie jedyna możliwość, żeby tam nie obiekt, ale taka infrastruktura powstała.
A czy Ministerstwo Sportu nie wspomaga takich inwestycji, czy to tylko...
Ministerstwo Sportu w tej chwili wspiera takie inicjatywy ponadregionalne, czyli budowę hal, stadionów lekkoatletycznych. Nie kieruje się jeszcze jakimiś zadaniami związanymi z infrastrukturą przyszkolną. To też nie jest jakieś wielkie dofinansowanie. Kiedyś był to podział 30-30-30, czyli 30% ze strony budżetu miasta, 30% z Urzędu Marszałkowskiego, 30% ze środków rządowych. Takiego programu dziś nie ma. W ramach RPO też nie widziałem, nie spotkałem się z działaniem, na które można by było takie środki pozyskać. No niewątpliwie jest to problem. No jest to problem, bo wszyscy o tym wiemy, ale dziś jest to problem. Na ten moment no, dla nas ciężki do zrealizowania.
Ja chciałem się jeszcze ustosunkować do decyzji pani dyrektor, która może
to taka kontrowersyjna trochę.
Budzić pewne wątpliwości. Ona przestaje być kontrowersyjna w momencie, kiedy
ja rozumiem panią dyrektor, tylko
i rozważymy odpowiedzialność dyrektora za bezpieczeństwo, które jest przez 24 godziny na terenie należącym do szkoły. Jeżeli cokolwiek się stanie w nocy dziecku, które tam po prostu, nie wiem, z domu sobie wyjdzie bez kontroli rodziców w późnych godzinach wieczornych, cokolwiek, jakikolwiek wypadek się wydarzy, odpowiada za niego szkoła. Szkoły się zabezpieczają, wieszając tablicę, że zdejmują z siebie odpowiedzialność, co się dzieje po godzinach. Ta tablica tak naprawdę nic nie daje. Trochę może łagodzi, że cokolwiek było, że jakieś ostrzeżenia, że nie wolno przebywać i tak dalej. Natomiast tutaj no też nie możemy jednoznacznie dyrektora potępiać za tego typu działanie, bo to on odpowiada za bezpieczeństwo. A skoro nie ma środków na to, żeby postawić personel, który to bezpieczeństwo po południu będzie zapewniać, a my jesteśmy organem prowadzącym i my zabezpieczamy budżety, bo nie jesteśmy w stanie zatrudnić do godziny 22 kogoś, kto będzie pilnował bezpieczeństwa na tym placu, no to niestety tak to wygląda. To jest zawsze dobrze, dopóki jest dobrze.
Ja to rozumiem, tylko też pytanie, czy jest sens wprowadzać zakazu, który tak naprawdę nie istnieje, bo i tak doskonale wiem, że dzieci będą tam przeskakiwać przez płot i dalej będą kopać tą
drogę. To jest ten aspekt, który powiedziałem, to, że trochę łagodzi odpowiedzialność dyrektora. Nie znosi jej zupełnie, ale troszkę już, jeżeli wkroczy prokurator, to wtedy takie aspekty są brane pod uwagę. Czy były tablice ostrzegawcze, informacyjne i tak dalej.
Dobre minęły.
No właśnie, bo to rodzice, ja mówię kontrowersyjne, dlatego że rodzice tak uważają, bo często z dziećmi tam przychodzili na ten plac zabaw, szczególnie z takimi maluchami. I teraz no tak przyjmują to.
Wiecie Państwo, coraz więcej
niezbyt pozytywnie.
Weszło RODO, które kiedyś nikogo nie interesowało, teraz dostajemy jedną linijkę w mailu informacji i trzy strony klauzul bezpieczeństwa. Tak, i tak samo tutaj, więc myślę, że lepiej, że ta tablica wisi, bo no, my też jako organ prowadzący później ponosimy pewną odpowiedzialność, niż gdyby takiej tablicy nie było.
Tam po prostu brama jest zamknięta w koło, tak?
Cały czas. Furtka jest otwarta. Jedna furtka.
Wszystkie szkoły są zamykane, naprawdę.
Ja rozumiem.
Tylko że właśnie mówię to dlatego właśnie tym bardziej warto było coś tutaj zrobić. Ja wiem, że to są małe pieniądze, wiem, że to nie jest tu i teraz. No ale w tej części miasta no, dzieci nie mają takiego miejsca, tak? To jeżeli zamkniemy im szkołę, to pójdą na ulicę. No tak, my tak robiliśmy kiedyś, to że kiedyś było mieć na terenie ruchu.
Szczególnie dla chłopców.
No szczególnie dla chłopców tak naprawdę, tak?
Myślę, że ona fizycznie nie jest zamknięta, tak?
Natomiast o to chodzi.
Bezpieczeństwo, no też rodzic powinien mieć świadomość, że ponosi pewną odpowiedzialność za własne dziecko, tak? Tam się różne rzeczy też dzieją.
Oczywiście.
Na tym terenie, bo tam nie przychodzą tylko dzieci, które są grzeczne i chcą pograć piłkę. Tam przychodzą w innych celach też młodzież, która chce trochę porozrabiać. Niejednokrotnie był dewastowany plac zabaw tak akurat w tym miejscu.
Z tego placu zabaw, bo po prostu to, co tam się działo, nie nadawało się dla dzieci.
Z tego co się tutaj tam jest monitoring, ale rozumiem, że ten monitoring jest tylko dla monitoringu. Bo ten skład zabaw już był nieraz zniszczony tak naprawdę.
Monitoring był zakładany właśnie po tych aktach dewastacji tego placu, po tych największych aktach dewastacji był. Na ile on jest skuteczny, wiecie Państwo, też nie przeceniajmy monitoring, bo ostatnio jakiś film widziałem w naszych mediach, gdzie do kamery, jak się zorientował, że jest nagrywany, to wręcz pomachał jeszcze do kamery, tak? Zwykły kaptur na głowę zarzucony i w zasadzie no, czasami policja jest w stanie ustalić, bo taki przestępca zapomina o tym, że kawałek dalej to są kamery i już idzie bez kaptura.
Nie, no pewnie.
Idzie tam czasami.
Znaczy, istnieje możliwość kupienia takich kamer, które się wiąże z kosztami.
No to niestety jedynka, jeżeli już mówimy o jedynce, to tam jest jeden problem, tak? Bo jak słyszę, że jest potrzeba boiska i ja ją w pełni rozumiem, ale przede wszystkim jest kosztorys to naprawdę dach, który jest niezbędny i tam jest 1 000 000 złotych, tak?
Czy jeszcze macie Państwo jakieś pytania? Nie? Ja chciałabym w takim układzie zapytać, bo zobaczyłam zagospodarowanie terenu dzikiej plaży 100 tysięcy. Co za te 100 tysięcy, Panie Burmistrzu, będzie tam zrobione? Czy już są jakieś plany?
Znaczy, Państwo wiecie, że ostatnie 2 lata to było przygotowanie całej dokumentacji na realizację tego zadania. Zadanie, które chcielibyśmy, aby zostało zrealizowane w sposób etapowy. Pierwszym etapem to będzie uporządkowanie tego terenu. Terenu na lądzie, ale i również terenu na wodzie. Jesteśmy już po rozmowach i po podpisanej jednej umowie z wykonawcą, który uporządkuje cały ten drzewostan, czyli wszystkie drzewa, przenosi to pole, po usuwa, po wycina. Jesteśmy po rozmowach z firmą, która uporządkuje teren na wodzie, czyli wybawuje ścinowiska i częściowo teren dna zalewu. A kolejny etap to mamy koncepcję. I teraz, jeżeli pojawią się środki zewnętrzne, które pozwolą tak, jak na przykład Park Jana Pawła II, uzyskać dofinansowanie na poziomie zadowalającym tutaj nas jako, jako samorząd, to chcielibyśmy z tego dofinansowania skorzystać i te środki byłyby na własne zabezpieczenie. Koncepcja jest bardzo ładna, niektórzy Państwo widzieli chyba tą koncepcję zagospodarowania. Naprawdę ja marzę wręcz, żeby ten teren jak najszybciej odzyskał swoją wartość, bo to jest taka, ja nazywam to podróż sentymentalną do wspomnień z tego terenu, gdzie znaczna część miasta, mieszkańców naszego miasta korzystała właśnie z tej części. I dziś ku mojemu takiemu pozytywnemu zaskoczeniu ludzie nam kibicują, żeby, żeby ten teren przywrócony został do dawnego.
No to super. A jeszcze chciałam zapytać, bo przeglądałam tutaj budżet i wydatki i nie wiem, czy jeszcze coś będzie w parku Jana Pawła II, coś będziemy tam więcej działać, czy to zostanie tak, jak jest w tej chwili?
Jutro jest otwarcie.
Aha, no wiem, tak.
Pierwszym, może nie etapem, ale głównym takim zadaniem, który został zrealizowany, tak jak mówił nasz projekt, to jest ochrona różnorodności rodzimych roślin. I to zostało wykonane wraz z alejami. Jako gmina no, widzimy dalsze prace związane z usadowieniem małej infrastruktury, ławeczek, śmietników i innych urządzeń czy sprzętu, który pozwoli ten
żeby ten plac żył po prostu bardziej.
Ale to już leży po naszej stronie. W miarę możliwości.
Aha, to już nie dostaniemy żadnych, nie ma możliwości.
Będziemy realizować to. Nie, nie. Aha. Dziś te środki, które zostały nam przyznane, to jest na wykonanie prac, które dziś są.
Aha, rozumiem. Pewne kontrowersje, myślę, że one biorą się z tego, że jak Państwo pamiętacie, składaliśmy dwa wnioski o dofinansowanie.
No właśnie,
pierwszy wniosek, który nawet uzyskaliśmy dofinansowania w wysokości 2,5%, czyli 2,5 miliona, wymuszał dołożenie następnych 2,5 miliona, no i dysponowalibyśmy kwotą 5 milionów. I tamto dofinansowanie pozwalało tworzenie też pewnej infrastruktury, tak? Czyli mówiliśmy o kładkach, mówiliśmy o tężniach, w pamięci wielu z nas zostały tego typu elementy. To dofinansowanie, z którego skorzystaliśmy, tak jak Pan Burmistrz powiedział, dotyczyło tej bioróżnorodności. I tutaj wytyczne tego programu były takie, a nie inne. Można było przygotować tylko ciągi piesze, można było przygotować wszystko, co jest związane z zielenią i w zasadzie to dofinansowanie nie pozwalało na budowanie jakiejś infrastruktury. Dlatego teraz stopniowo, tak jak już Państwo byliście, pojawiły się pierwsze ławki, tak? Ale one muszą być dofinansowane w ramach naszego budżetu. I to nie są już tak duże wydatki, jak te, które było trzeba ponieść dla uporządkowania. Ja jeszcze też chciałem Państwu przypomnieć, jak pojedziecie do Dziwnówka, bo jest bardzo wiele komentarzy, dlaczego tak dużo ten park kosztował, a tam nic nie jest zrobione. Po pierwsze, miałem przyjemność być w poniedziałek w Warszawie i tak mi się Warszawa zawsze podoba, to padał deszcz, było szaro, buro i wyglądała bardzo brzydko. I ten nasz park trochę też z punktu widzenia tej prognozy, tej pogody, która jest, wygląda teraz nieciekawie. Są tam naprawdę, jest tam mnóstwo roślin nasadzonych, sami zresztą w tym uczestniczyliśmy też któregoś dnia, ale przejeźdźcie Państwo pomiędzy Dziwnówkiem a Brzosowem, aleja Kalinowa wydłużyła się bardzo mocno i tam naprawdę, nie chcę teraz podawać liczb roślin, które zostały posadzone, ale to są setki, jak nie tysiące.
No tutaj z tymi to nawet tysiące.
No razem w parku to są tysiące.
Bo to było razem.
Tak, bo to też był jeden z elementów, który pozwalał na uzyskanie tego dofinansowania.
No a i mieszkańcy pewnie o tym nie wiedzą.
Aleja Kalinowa, tam też zostały niemałe nakłady wrzucone, żeby uporządkować ten teren. To, co było przez lata przez pana Szlawskiego, no bo to jego zasługa, że
ta inicjatywa,
że ta aleja powstawała, ale sam kiedyś powiedział, on nie jest w stanie tego dokończyć bez jakiegoś wsparcia, więc nadarzyła się okazja. i te drzewa muszą po prostu zacząć żyć, tak? One były sadzone jesienią, to są krzaczki, które dopiero mają to swoje piękno pokazać na wiosnę.
A zawsze to pan lat będzie efekt, naprawdę.
Wiosna, tak, to trzeba czekać rok, dwa.
Jeśli nas to zakłada prywatny ogród, to wie, że jak się posadzi rośliny, to one tak sobie wyglądają, a po kilku latach, no można stworzyć. Ale na pewno wymaga do inwestowania, do posadzenia.
Więc już teraz to musimy sami z naszego budżetu
tak, ale
wyposażać.
Mniejsze koszty i stopniowo myślę, że się uda. W pierwszej kolejności mają być postawione śmietniki, śmietniki na odchody psie.
Koniecznie.
Też takie mikroprojekty. Wiem, że
no właśnie
w tym roku, bo to już kończy się rok, tak cały czas myślę już o zakończeniu. Był projekt, program przebudowy parków miejskich i doposażenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Tam nie były duże środki na to przeznaczane, w granicach od 50 do 80 tysięcy dla danego podmiotu, ale to, co żeśmy rozmawiali z burmistrzem, dziś byliśmy w parku, to tam każda złotówka z zewnątrz dla tej infrastruktury poprawy naprawdę będzie wartością dodaną do całego zadania. Ja mówię, że park będzie wyglądał pięknie i swoje oblicze pokaże za 2-3 lata, nie wcześniej. Burmistrz optymistą mówi, że na wiosnę będzie.
Ale mam jeszcze wątpliwości do tej nawierzchni, która tam jest, na tych głównych ścieżkach, ta szara. Przyznam się szczerze, że jak to na początku zobaczyłem, to myślałem, że to jeszcze jest po prostu nieskończone. Nie?
My też dziś mieliśmy takie wrażenie, ale po dzisiejszym spacerze, kiedy to już zostało zawierzchnione, to samo czynnie, to jest okres jak gdyby takiego scalenia się, to jest kilka miesięcy, bo to jest jakieś tam dodatkowe żywiczne, dodane skład, który scala to wszystko.
Jeszcze się to cały czas pracuje i chodzi o to, czy zanim to się scali, to się jeszcze nie porozłazi. Czy to będzie poprawiane?
Tego są obrzeża, to się nie porozłazi, to będzie się stabilizować.
To tak jak pod kostkę.
Nawet wykonawcy, bo tak jak przedsiębiorstwo wykonywało to i były różne opinie, do pół roku trzeba naprawdę dosyć ostrożnie się z tym poruszać. Czyli na przykład, bo wiadomo, że po tych alejkach też będą jeździły samochody techniczne i tak dalej. Przez pierwsze pół roku ona nie jest w pełni utwardzona. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy to jest fajne rozwiązanie, polecam wycieczkę do Świnoujścia, park miejski, ten centralny w Świnoujściu. W Dziwnówku przy promenadzie zachodniej każde dojście jest zrobione też z tej Hanzy. A znowu powołam się na tą Warszawę. Zdziwiłem się, bo przy placu Piłsudskiego główne aleje są zrobione z kostki granitowej, natomiast wszystkie boczne są też zrobione z Hanzy.
Nie, ładnie tam wygląda u góry, ja wczoraj byłam.
To jest to, co tutaj pan radny powiedział o boisku asfaltowym. Dużo lepiej spaceruje się po miękkiej powierzchni niż po asfaltach, po kostkach, po tych. To chodzi też o
bezpieczeństwo.
Pierwszy taki jak najbardziej.
Tylko czy w tej chwili, zanim to siądzie i zanim to się ustali wiosna, czy do tego momentu, do tego czasu będzie ktoś tam nad tym serwis sprawował, żeby to poprawiać?
Tam cały czas.
Grabią, zagęszczają, więc będą
tu. Nie tylko potrzeby otwarcia.
Zostawiać tak po prostu, to zanim to siądzie, to deszcz i przechodnie to mogą to zniszczyć, więc to trzeba.
To będzie podlegało na pewno takiej obsłudze jeszcze przez jakiś czas, zanim to się ustawi. Okay.
A też mam pytanie właśnie w sprawie parku, czy tam jest jakiś plan generalnie, co by miało się pojawiać, to będzie w zależności od tego, jakie tam się pojawią dotacje od województwa. Mam tu na myśli, chodzi mi konkretnie, że taką pierwszą, większą, to moim zdaniem to powinien być plac zabaw.
Dokładnie.
Tak. W sensie ale jakieś... są miejsca, Państwo zobaczycie, czy ci, którzy byli już w parku, są takie specjalne może zatoczki, park dookoła, ma taką trasę, ścieżkę i na tej trasie Państwo możecie zauważyć takie większe półkule, prostokątny. To są miejsca, które w przyszłości będą
siłownie na przykład lokalizację, taka...
na przykład urządy rehabilitacji zewnętrznej, placów, zabaw. No, dziś jest to fundament do dalszych działań związanych z doposażeniem tego parku.
I na przykład na Jagiełły niedawno powstała siłownia kolejna. To nie są już tak duże pieniądze.
Przy
bardziej, że ona też była sfinansowana z lokalnej gminy.
Czy na placu zabaw Intermarsza, co jest?
To są możliwe rzeczy.
Rozmawiałem z panem prezesem uzdrowiska, który też ten obecny prezes jest bardzo zadowolony i optymistycznie nastawiony, bo to też w pewien sposób bezpośrednio poszerza ich, zwiększa ich ofertę. Bo oni wychodzą z Chrobrego, wchodzą już na park, no, do parku na przykład Zdrojowego i powiedział, że jeżeli będą takie możliwości, to chciałby tą ofertę zwiększyć poprzez w okresie wiosenno-letnim zabiegi na świeżym powietrzu,
no właśnie, jakieś
urządzenia rehabilitacji ruchowej no do fajnie tych by działań, które oni prowadzą.
Mm-hmm. Jeszcze nawiązując do idąc tą ścieżką, to sygnalizowałem już ten temat. Jest potrzeba placu zabaw w Marinie, bo po prostu ta aktywność ruchowa dla najmłodszych jest tam zupełnie niezapewniona, a to jest miejsce jednak w centrum miasta i w centrum spacerowym w tej chwili miasta i ci najmłodsi mają tam nic do roboty.
A siłownia dla starszych jest, nie?
Jest. Dzieci bawią się na siłownią dla starszych, robią sobie często krzywdę, bo to nie jest dla mnie.
Ale tak, obok będzie coś, nie?
Jest miejsce, my jako Marina chcemy się tym zająć, ale potrzebujemy wsparcia, żeby to zorganizować, bo my jesteśmy w stanie to serwisować i się tym zajmować na bieżąco, natomiast jakby się pojawiły środki na zakup takich urządzeń, to bardzo chętnie byśmy tutaj skorzystali z tego. Łącznie z toaletą publiczną, którą byśmy tam chcieli przy tym zrobić, no ale to już są plany na przyszłość.
Tak.
Zamian jest dużo.
Tak.
Ja chciałam się zapytać, proszę, na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Pytam dlatego, ja nawet nie wiedziałam, że tylu jest chętnych do, z prośbą, tak, na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. A ludzie chcą, ci działkowicze nasi, żeby karmę im dać, czy część, czy pieniądze na karmę, a żeby sterylizować te zwierzęta i takie tam różne inne historie. I tak patrzę, że to tylko 80 tysięcy, a Magda już mi powiedziała, że to jest zwiększona kwota.
Tylko 80 to jest tak olbrzymia kwota. No.
Ja bym z tej kwoty trochę na żeglarstwo uciął.
No może,
ale...
Ale to się wtedy tak wydaje.
Ile?
No, proszę, 250 zł na sterylizację jednego kota. No sobie wyobraźcie, ile kotów to można wysterylizować. A są jeszcze inne.
Sterylizacja jest trochę mniej tych kotów. Gdyby to nie było robione, to byśmy co roku przeznaczali jeszcze więcej środków.
No właśnie, dlatego mówię.
Ludzie przygarniają te zwierzęta, opiekują się z nimi przez miesiąc, dwa, traktują,
a później, jak swojego.
Jakby swoje, ale też jako zabawkę niejednokrotnie, bo dla dzieci. A później pojawia się pewien problem. Kiedy ta rodzina zwierząt się powiększa, no to wtedy zwracają się do nas z prośbą o wsparcie. I to wsparcie jest właśnie przeznaczone na tego typu działania.
No właśnie. Także.
A też jeszcze ja mam jedno pytanie. No, to jest ta pozostała działalność. To jest 40 tysięcy na wymianę i naprawę urządzeń zabawowych. Czy to jest przeznaczone też jakoś rozpisane konkretnie, czy to jest w zasadzie coś się wydarzy i z tych pieniędzy naprawiamy?
To jest taka rezerwa. Rocznie przy przeglądach technicznych wychodzą różne rzeczy, które
i to jest trzeba,
żeby utrzymać ten stan minimalny taki, żeby było to bezpieczne i żeby nie trzeba demontować urządzeń. Mm-hmm.
I coś jeszcze, Bożenka, chciałaś? Ja. Proszę.
Panie burmistrzu, ja, no moim marzeniem byłoby może w przyszłym roku pochylić się nad tym problemem, ale chodzi mi o tą ściankę wspinaczkową w hali. No może z Ministerstwa Sportu, może z innych źródeł jakieś dofinansowanie. A poza tym jeszcze chciałam zapytać, to jest taka moja uwaga, bo marzy mi się, nie udał się skatepark niestety, chociaż myślę, że dzieci jeżdżących i młodzieży na rolkach wcale nie jest mniej niż było za czasów moich, jak moje dzieci były małymi dziećmi, ale jednak jeżdżą. Są takie, no, takie elementy, gdzie można byłoby też może dla tych dzieciaków zrobić jakieś takie atrakcje. Ja nie wiem, jak się to fachowo nazywa, ale wiem, że takie rury są, gdzie jeżdżą na tych, no różne tam takie. To nie są drogie rzeczy. Najgorszy to jest ten, tak jak kiedyś rozmawiałam, to jest to podkład, podłoże, miejsce i tak. Ale już mówię, ten skatepark cały czas mi gdzieś tam wisi z tyłu, ale ścianka wspinaczkowa. byłaby naprawdę ogromną atrakcją tu dla naszych dzieci. Byłaby osoba przeszkolona, która no, po prostu czuwałaby nad tą spinaczką. I ja zapytam jeszcze przy okazji, czy Dom Kultury na tym osobnym koncie ma te pieniążki z tego koncertu Solidarni 2009, bo to było na Skate Park, a z tego czasu była wola wtedy tych organizatorów tego koncertu. No właśnie, i tak może chaotycznie, ale to nie, tak, tak mnie męczy. Mm-hmm. Ta ścianka spinaczkowa, wiem, że jeden moduł, ja nie pamiętam w tej chwili, ale to jest koszt, nie wiem, nie będę teraz gdybać, ale te ścianki można dostawiać takimi modułami. Mamy ścianę w hali, wiem, że jak był jeszcze dyrektorem pan Tamborowski, on
spotkanie.
On się też tym trochę zajmował i no właśnie.
Mogę wcześniej powiedzieć też jako użytkownik hali, proszę, generalnie, że no, moim zdaniem koszt budowy takiej ścianki to jest naprawdę duży, a na hali mamy trochę inny problem, bo na dzień dzisiejszy, co ja zauważyłem, to dużo przedsiębiorców, którzy korzystali z hali, zaczynają z hali uciekać. Mówię o tych szkółkach, jiu-jitsu i tak dalej, bo tam brakuje miejsca po prostu na tej hali. Tak? I teraz postawienie takiej ścianki nawet w tej jednej części, mi się tak wydaje, że ta hala jest podzielona na te trzy, to też będzie się wiązało z tym, że po pierwsze są, nie wiem jakie są koszty, czy już jakiś plan był robiony, budżet takiej budowy, takiej ścianki, ale mi się wydaje, że na dzień dzisiejszy hala nie zarabia na to, żeby właśnie coś takiego...
Ale w szkole w Mrzeżynie jest taka ścianka wspinaczkowa.
Proszę Pani, Bożenko, Mrzeżynie, budżet Mrzeżyna jako gminy tam na
Ale ja nie twierdzę, że to już musi być w przyszłym roku, tylko po prostu no, wydaje mi się, że byłoby to naprawdę atrakcją
moim
tutaj.
Nie, na pewno by się przydało, tak? Tylko że moim zdaniem na przykład na dzień dzisiejszy hala nie zarabia na siebie i traci dużo ze względu chociażby tego, zauważcie, że wszystkie atrakcje typu kabarety, koncerty odbywają się w Gryficach na hali i ludzie z Kamienia tam jadą i jeżdżą i wydają pieniądze. Ta hala zarabia. Nasza hala, ja rozumiem, że ma to nagłośnienie jakie ma i to jest jak gdyby główny powód, ale to już może było wprowadzić. To rozumiem, że to będzie na przykład pomysł kolejnego dyrektora, który będzie, tak? Ale po drugie też na dzień dzisiejszy na hali jest takie obłożenie tych szkółek tańca, fitnessów, że oni się już powoli nie mieszczą i mi się wydaje, że pierwszym etapem powinna być rozbudowa lub wiem, że to są jakieś próby przebudowy pomieszczeń, że można było wynajmować i na tym zarabiać. No a taka budowa tej ścianki, no to no mi się wydaje, że to są zbyt duże koszty na dzień dzisiejszy.
Koszty są naprawdę duże, bo ja montowałem się na tymczasową ściankę na ferie zimowe, to koszty są niebotyczne, bo w ogóle jak zobaczyłem, jak wyglądają te tymczasowe ścianki, ile to kosztuje, no to od razu odłożyłem temat. Natomiast ja do czegoś innego chciałem tutaj nawiązać. Przed chwilą rozmawialiśmy o niedogodności lokalizacyjnej tej hali. I nie wiem, czy bo ścianka jest potrzebna, skatepark jest potrzebny,
plac
zabaw, siłownie i tak dalej. Czyli takie potrzeby faktycznie są i musimy w tym kierunku iść. Tylko pytanie, czy nie lepiej rozpocząć od działań, które by poprawiły tą infrastrukturę dla dzieci tu w centrum. Bo tak to kolejną rzecz zrealizujemy, jeżeli podejmiemy decyzję, że ma być to ścianka, kolejna rzecz będzie w hali, już pomijając, czy tam się będą mieścić, czy nie. Ale znowu lokalizujemy w tej części miasta. Czy nie lepiej jednak, to jest taka moja myśl,
tak.
Czy nie lepiej jednak myśleć o rozwoju rzeczy, które są możliwe na Marinie, w tym obszarze, w okolicach szkoły podstawowej numer 1, gdzie jest ciężko ze względu na konserwatora, ale właśnie tutaj z myślą o dzieci z centrum, czy nie lepiej jednak tutaj szukać możliwości różnych atrakcji. Ścianka jest bardzo fajną rzeczą. Widzieliśmy je jakiś czas temu, były bardzo modne w wszystkich galeriach handlowych, były ustawione faktycznie mnóstwo, no komercyjnie oczywiście kosztuje to niemało, żeby, bo ten ta osoba, która nadzoruje, to musi być non-stop, tak? To jedna osoba nie wystarczy.
Tak, jeszcze uprawnienia.
Dwie, trzy osoby są potrzebne, żeby taką ściankę obsługiwać.
Tylko że mi się wydaje, że generalnie na hali jest też zbyt duże natężenie tych różnych szkółek piłkarskich, koszykówka, mamy tam kalf, mamy tam taniec, mamy tam fitness jeden, fitness drugi, fitness trzeci. Nawet by był problem, bo wiem, że te plany były zrobienia tej ścianki na jednej ze ścian na tej głównej hali, to moim zdaniem ciężko było, żeby na tą jedną trzecią hali wyłączyć na ten czas, bo w tym momencie, no przypuszczam, że to było odpłatne, tak? Jeżeli by to miało być odpłatne, to pytanie, czy by się w ogóle ta inwestycja zwróciła, wątpię. A w tym momencie tracimy jak gdyby tych, którzy płacą tam, bo tam też są osoby, które przychodzą i wynajmują halę i na tym hala powinna zarabiać. Tak jak mówię, że na przykład na dzień dzisiejszy uciekło jiu-jitsu, dla którego nie mogła hala zapewnić tam odpowiedniej ilości godzin. Wiem, że tańce też tam gdzieś powoli też już myślą, bo coś im brakuje czasu. I teraz jakby jeszcze doszła ta ścianka, która zajmie tą jednocześnią hali, no to mi się wydaje, że...
Ja myślę, że ta ścianka nie musi być na hali. Nie wiem, czy mam rację, bo ona może być na otwartym terenie, jeśli nawet. To jest potrzeba,
żeby ona była na hali. A ja wiecie co, myślę, że powinniśmy wrócić do tego projektu budowy domu kultury. W przyszłości może. Tak? I pewne rzeczy, pewne jakieś takie...
ten stary budynek.
Mi się wydaje, że właśnie mówię.
Tutaj sugestia i pana radnego, i pana burmistrza, myślę, że nas wszystkich, aby stworzyć takie miejsce, centrum miasta, tutaj po tej stronie, gdzie w okolicach centrum i wody, gdyż te wszystkie działania związane z rozwojem kultury fizycznej nie tylko, i te kulturalne, i historyczne,
no właśnie,
są poza jednak tym miejscem tak zwanym Zatorzu, czyli okolica szkoły podstawowej numer 2. Ale z perspektywy położenia naszego miasta, to też nie ma tu takiego miejsca, które by tego typu działania można było podjąć.
A czy...
Fosy, tu jest bezpieczne.
Fosa jest dobrą opcją, ale też czy jak jest wykorzystywana
Bożenka
po godzinach?
A ten dom kultury nic nie będziemy? Sportowa, tak
jedynki?
Też jest, wiem, że nie ma miejsca, są zajęcia pozalekcyjne w ramach SKS-ów.
No właśnie.
Są zajęcia z tańca, z żeglarstwa też.
Karate bodajże.
Karate i...
Codziennie generalnie to coś się dzieje.
Czyli po prostu najlepiej było to robić rzeczywiście na świeżym powietrzu. Fosa jest dobrym miejscem.
Pytanie, czy jakieś ścianki się sprawdzają?
Niezagospodarowanym. Którego się nie da zagospodarować w sumie.
Może same postawienie ścianki nie byłoby takim jeszcze większym problemem, ale znalezienie osoby odpowiednio przeszkolonej, prowadziła tam zajęcia, bo sama ścianka w sobie to też nie jest takim produktem, gdzie każdy z nas może sobie od razu wejść i pochodzić.
Zawsze musi być ktoś, kto sobie
powie. I też pytanie, ile kosztuje serwis takiej ścianki, tak? Bo tam to są jakieś certyfikaty bezpieczeństwa i tak dalej. Tak więc...
Nie, to trzeba się po prostu zorientować, słuchajcie, i dopiero dyskutować.
Jeżeli byśmy budowali ściankę, która byłaby nieodpłatnie udostępniana, musimy się liczyć z bardzo dużymi kosztami obsługi, bo jeżeli budujemy plac zabaw, to nie mamy obowiązku postawienia na
człowieka,
pracownika. Natomiast jeżeli pobudujemy ściankę, to musimy wynająć obsługę, zatrudnić obsługę, tak? Na skate parku nie jest potrzebna obsługa, na placu zabaw nie jest, na siłowni nie jest, na ściance akurat każda osoba wspinająca się musi mieć osobę asekurującą. Czyli jeżeli trzy osoby korzystają z danej ścianki, to są trzy osoby, które asekurują. I każda z tych osób musi być zatrudniona. To nie może być jakiś wolontariusz, więc to musimy mieć pod tym względem. Ścianki są fajne, ale na pewno są kosztowne. Więc chyba w pierwszej kolejności skupiam się jednak na tej infrastrukturze, która jest bezobsługowa, która powoduje, że dzieciaki mają atrakcję, ale nie musimy etatów mnożyć.
I też przypuszczam, że koszt takiej ścianki to jest kilka placów zabaw.
Czyli takie
ścianka na 2 tygodnie.
A, o ja się sam.
Orientowałem się, żeby wynająć na halę. To obsługą, co prawda.
No. No dobrze. Słuchajcie, to są nasze marzenia. Ten dom kultury jest naszym marzeniem. Ścianka, skatepark i w ogóle.
Moim marzeniem jeszcze... by było, żeby właśnie ten Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, to już tam było trochę kultury, w sensie na dzień dzisiejszy, tak jak mówię.
Ale to nie musi być w tym budynku.
Sportu?
To nie
ma już kultury.
No.
Był kiedyś, ale
kultura odeszła.
Kultura jest powołany dom,
tak, dom kultury.
W sąsiedztwie.
Mhm. Także no, pomysły były.
Wąska byłaby idealnym miejscem na samodzielny dom kultury.
Tam, to,
ten
gdzie
dom
kultury
został tam tak przyklejony. Tylko jak jesteśmy dzisiaj na komisji budżetowej.
Nie, czyli nie jesteśmy jutro chyba.
Ale tak. Przepraszam, mówiącej o budżecie,
tak.
To musimy mieć jedną świadomość. Rok 19 jest pierwszym rokiem bez programu naprawczego. Mamy 3 punkty procentowe nas dzielą w wskaźnikach do tego, żebyśmy z powrotem weszli. Więc my wyszliśmy z tego programu naprawczego, to nie znaczy, że nasza sytuacja jest jakaś
idealna.
Jeżeli zrealizujemy zadanie pod tytułem przebudowa jedności narodowej i dworcowej, to będzie bardzo fajny temat, że 19 rok udało się przeprowadzić poważną inwestycję miejską. I dlatego wszystkie te rzeczy, o których Państwo mówicie,
nie, to są takie nasze marzenia.
Dostawienie śmietnika, dostawienie tak. Ławki, to co roku się odbywa. W programie naprawczym postawiliśmy sporo ławek i zrobiliśmy jakiś tam plan zabaw i takie rzeczy. I te rzeczy będą się działy na pewno teraz jeszcze łatwiej. Natomiast co do dużych inwestycji, to myślę, że naszą wspólną rolą jest łącznie ze skarbnikiem ustalenie pewnych możliwości. Tak? Rok 2020 to jest 2,5 miliona spłaty obligacji. Bo my musimy pamiętać, w tym roku, myślę, że w 19 mamy milion spłaty obligacji, tak? Więc biorąc to wszystko pod uwagę, powinniśmy moim zdaniem opracować sobie, mieliśmy pewien program wyborczy, a teraz ten program wyborczy przełożyć na pewien harmonogram realizacji tego, co jest możliwe. Jeżeli w tym roku możemy rozpocząć dokumentację, mamy na Wąską, jeżeli będzie taka decyzja, że idziemy w kierunku Domu Kultury, mamy dokumentację na Wąską, którą należałoby ją przeadaptować na potrzeby Domu Kultury. Z tej dokumentacji, która była na szkołę muzyczną, myślę, że to nie są olbrzymie pieniądze. Jeżeli będzie taka decyzja, że idziemy w tym kierunku i wtedy mając dokumentację
i dyrektora
możemy wnioskować o środki na przykład z Ministerstwa Kultury, bo tak to nigdy nie możemy, tak, bo nie mamy dokumentacji.
Tak.
A jest ogłaszany nabór, jest miesiąc czy 6 tygodni na złożenie wniosku, tylko ci, którzy mają, przepraszam, gotowce, mogą składać wnioski. I wtedy realne jest, może w roku 2021 czy w którymś, doprowadzenie. Więc jeżeli taką decyzję byśmy wspólnie podjęli, że taki kierunek zadań jest, to musimy określić pewne priorytety na każdy rok. Inaczej będziemy się sami na siebie denerwować, że nie realizujemy czegoś, a po prostu no, nie da się zrealizować.
Nie, to wiadomo, panie burmistrzu, że to jest. Są marzenia nasze.
Ale to są marzenia do zrealizowania.
No, marzenia na kadencję.
Na tą kadencję, może nie w tym roku.
Chciałbym Państwa jeszcze o jedną rzecz prosić. Żebyśmy nie skupiali się z wszystkimi tymi pomysłami na przyszłym roku. Tak, 2019. Bo to, co tutaj Burmistrz powiedział wcześniej, czy przed chwilą, to dla nas takim priorytetem na 2019 to jest ustabilizowanie i prowadzenie w sposób taki zasadny finansów publicznych. A drugą rzeczą, którą wszyscy nam kibicują, to jest przygotowanie się pod inwestycje przebudowy jedności narodowej i dworcowa. Przygotowanie, mam na myśli tutaj przygotowanie finansowe, bo takiego jeszcze zabezpieczenia nie ma. A dwa, no, przygotowanie się pod kątem całej organizacji tego przedsięwzięcia. Przy założeniu, że musimy rozpocząć spłatę obligacji, to jest już 1 000 000 złotych na rok następny, to już jest nie lada wyzwanie. Cały czas powtarzaliśmy sobie przez ostatnią kadencję małymi kroczkami,
tak jest,
a do przodu. I kontynuujmy to, bo to widać, Państwo, naprawdę widać. To miasto zmienia swoje oblicze, ale nie zrobimy nic, mówiąc na hura. wszystko tu i teraz. Mm-hmm. Takiej możliwości po prostu.
Nie.
Zrobiliśmy programy naprawcze, co by kto nie powiedział, naprawdę wiele. Proszę Państwa, przez te lata tego programu naprawczego też były inwestycje, też coś się działo i pewne działania są zauważalne już. Więc myślę, że bez programu naprawczego, nawet przy spłacie obligacji, no my wychodzimy z niektórych już obciążeń finansowych. Te obligacje niestety będą ciążyć przez długie lata, ale wychodzimy z okresu spłaty niektórych kredytów. Te obciążenia też się będą zmniejszać. Więc no mam nadzieję, że udział w podatkach też, koniunktura w kraju jest dosyć korzystna, będą wpływały na to, że ten budżet no, powinien być lepszy niż gorszy. Oczywiście obciążenia, które nas czekają, tak jak już rozmawialiśmy, Wody Polskie, podwyżki cen energii, zmiany dotyczące gospodarki odpadami.
Pan premier wczoraj powiedział, że już nie będzie podwyżki.
Tylko szkoda, że nie dodaje, że dotyczy to osób fizycznych, tak?
Nawet wszystkich.
Nawiasem mówiąc...
Jak to ludzie dostali nie rachunki?
Nawiasem mówiąc...
Faktury.
Nie, wczoraj słyszałem, że...
Dla mnie to jest takie skromne pocieszenie, że ktoś z moich pieniędzy zapłaci za część prądu, tak? Bo w końcu te pieniądze, te 4 miliardy, które mają być na wyrównanie tych podwyżek, one są z budżetu państwa, czyli te 4 miliardy nie trafią na oświatę, nie trafią na subwencje dla gmin, tylko pójdą na uzupełnienie cen energii dla naszych potentatów energetycznych.
Tak. Wczoraj słuchałem pana premiera, to pan premier się oficjalnie wycofał ze wszystkich podwyżek, zarówno no dla gmin, dla przedsiębiorców. Jest... Na ile to jest pewne, to...
W takiej sytuacji, jakiej jest też...
Tak, bo to jest raz wyborcze. No,
to właśnie dlatego właśnie mówię, że na dzień dzisiejszy to taka była informacja.
Właśnie przed wotum zaufania.
Nie, ja rozumiem. No.
Ile ja mam obiecą, to nie da wam nikt.
Czy jeszcze są jakieś pytania?
Nie, no ja nie słyszałam, czy wiadomo jest, ile, czy na tym osobnym koncie są te jakieś pieniądze.
Jest
ile
około 10 tysięcy.
No bo tak było, 10 tysięcy.
I tak
nie rośnie, czyli tak jest.
No oprocentowania to są wiadomo, jakie są. Więc
tak. Nie, ale nadal jest, tak?
Tak, wydatkowane na osobnym koncie, na osobnym rachunku bankowym.
No ja wiem, tylko
Szanowna Komisjo. Czy macie jeszcze jakieś pytania przed podjęciem decyzji? Nie? To w takim układzie bardzo proszę, kto z Państwa jest za wydaniem pozytywnej opinii do projektu budżetu gminy Kamień Pomorski na rok 2019? Rękę do góry.
1, 2, 3, 4.
Wstrzymujących i przeciw nie ma. No i w takim układzie kończymy dzisiejsze posiedzenie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
za uczestnictwo.